Nowa gazetka w sklepach Comfort to aż 40 stron pełnych inspiracji i rabatów. Sprawdź setki wybranych produktów. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. W ofercie ponad 50 tysięcy produktów.
Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
I zapraszam na popołudniową rozmowę w RMF FM. Marcin Zaborski i jego gość już gotowi do rozmowy. Witamy.
Zaglądamy do Brukseli, bo tam jest wiceprezes PSL-u, europoseł Adam Jarubas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myśli pan, że Polacy mają krótką pamięć?
Różnie z tym bywa. Ja myślę, że Polacy potrafią wyciągać wnioski.
A właśnie, no pytam dlatego, że zastanawiam się, jak często możecie ogłaszać budowanie nowego politycznego centrum, licząc na to, że Polacy się nie zorientują, że takie zapowiedzi już były i to, że to żadna nowość w waszym wydaniu.
Znaczy, na pewno jesteśmy konsekwentni w budowie umiarkowanego centrum. Czasami rzeczywiście może dla potrzeb komunikacji używamy różnej formuły, bo mówimy przede wszystkim o konsekwentnej pracy w obszarze Koalicji Polskiej, PSL-u.
Tak, nie wiem, czy jesteście konsekwentni w budowie, na pewno jesteście konsekwentni w zapowiedziach, bo 2 lata temu ogłaszaliście budowanie Koalicji Polskiej i od 2 lat co jakiś czas mówicie, będziemy umacniać się w centrum politycznym, będziemy tutaj poszerzać Koalicję Polską. 2 lata mijają, sondaże sprzed 2 lat to jest jakieś 5% dla PSL-u, sondaże z dzisiaj znów 5%. Te życzliwsze wam, bo są i takie, że macie po 3% poparcia. To jest ten sukces, o którym wam chodziło?
Który pokazywał 6%. To mamy dynamicznie zmieniającą się scenę polityczną. Mamy doświadczenie roku funkcjonowania w pandemii, gdzie no jednak nie mogliśmy korzystać z tych naturalnych i najlepszych dla nas sprawdzonych metod pracy, czyli spotkań z ludźmi. Prowincja, gdzie najmocniej jesteśmy osadzeni, no, nie praktykowała do tej pory spotkań zdalnych, dlatego cieszymy się, że wskaźniki pandemiczne pokazują, że już, mam nadzieję, za moment będzie można rozpocząć kampanię sprawozdawczą.
Panie pośle, tylko że rozmawiamy nie o spotkaniach z ludźmi, tylko o przyciąganiu nowych środowisk, organizacji do was, do Koalicji Polskiej. Pół roku temu, w grudniu, apelowaliście do samorządowców i do przedsiębiorców, żeby do was dołączyli. I co? Przez ostatnie miesiące drzwi do PSL-u się nie zamykają, nie domykają?
Prowadzimy konsekwentnie pracę społeczną, samorządową.
Prowadzimy pracę. Ja pytam o to, kto dołączył do Koalicji Polskiej od tamtej zapowiedzi.
Jako dziennikarz oczekuje pan bardziej jakichś takich spektakularnych przykładów sukcesów. My jesteśmy zwolennikami takiej pracy organicznej. Prowadziliśmy przez ostatnie miesiące cały szereg konsultacji. Nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz z ekspertami odbył dziesiątki spotkań z różnymi grupami przedsiębiorców, chociażby po to, żeby słuchując się w ich głosy, zgłaszać konkretne propozycje.
No nie, panie pośle, to ja jako dziennikarz oczekuję konkretów jednak, a nie jakichś spektakularnych sukcesów, tylko konkretów. I już tłumaczę dlaczego. Wasz szef, lider, Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na początku grudnia tak, co tydzień będziemy starali się pokazywać nowe środowisko, które będzie tworzyło z nami tkankę, strukturę Koalicji Polskiej, tą polityczną, tą społeczną i tą gospodarczą. To trochę tygodni od początku grudnia już minęło. Ile tych środowisk do was dołączyło?
Mamy kilkanaście różnego rodzaju stowarzyszeń. Mamy
na przykład
sojusz z partią Ślązoki, z którymi tworzyliśmy grupę, wspólnie startowaliśmy do wyborów.
Mamy, no właśnie, Ślązoki razem to jest ta partia, która do was dołączyła w ostatnim czasie. To zatrzymajmy się przy nich, to tak. Za chwilę o tym też porozmawiamy, o przedsiębiorcach, ale pół roku temu PSL podpisał porozumienie z partią Ślązoki razem. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wtedy, to jest rozwój naszej formacji, szansa na budowanie racjonalnego centrum na scenie politycznej. No problem w tym, że wy jesteście już razem w Koalicji Polskiej od roku 2019, co pan przed chwilą powiedział, bo startowaliście razem w wyborach. Czyli musicie ogłaszać, że jesteście z kimś teraz, z kim jesteście od 2 lat?
Podkreślamy pewne wartości, które nas łączą i szanujemy też podmiotowość partii czy stowarzyszeń, z którymi tworzymy różnego rodzaju sojusze.
Ale to nie jest nowy sojusz.
Startowaliśmy w porozumieniu z tą partią, nie oznacza, że tak będzie zawsze.
No nie, ale podpisaliście porozumienie w roku 2019, w którym napisaliście tak. Uczestnicy porozumienia zobowiązują się działać lojalnie wobec siebie oraz współpracować zarówno w trakcie kampanii, jak i po wyborach. To po co jeszcze raz ogłaszać, że jesteście ze Ślązakami razem?
no, podkreślamy to, że ta współpraca układa się dobrze i mamy kolejne plany, żeby układała się jeszcze
lepiej. I ukrywacie, że nie ma współpracy z innymi po prostu.
No różnie. No, mieliśmy swój epizod z Pawłem Kukizem, gdzie uznaliśmy jednak, że fundamentalnie różnimy się, jeśli chodzi chociażby o kwestię naszej wizji obecności Polski w Unii, szacunku dla wartości praworządności, korzystania też z tych możliwości, jakie daje Europa. No nie mogliśmy się zgodzić na to, że Paweł Kukiz porównywał Brukselę do Moskwy. Jesteśmy w Europie, możemy korzystać z tych możliwości, jakie dają fundusze, czy chociażby wspólny rynek.
To nie był nowy język Pawła Kukiza, panie pośle. To nie było nic nowego. Może po prostu popełniliście błąd na początku, przyjmując go do Koalicji Polskiej.
No jak w małżeństwie. Pewnie strony tej relacji poznają się lepiej po prostu w życiu. No i było to głosowanie, gdzie posłowie Pawła Kukiza zdecydowali się wypowiedzieć przeciwko tym dla nas fundamentalnym wartościom. Dlatego warto sobie wtedy powiedzieć szczerze, że więcej nas dzieli niż łączy, chociaż pewne postulaty Pawła Kukiza, jak dzień referendalny czy ordynację mieszaną, takie republikańskie, wpisaliśmy na stałe do naszego programu.
Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, nieustająco z nami. Panie prezesie, zgodzicie się na polityczne transfery z innych partii opozycyjnych do Koalicji Polskiej, do Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Ja nie wiem, o czym pan redaktor teraz mówi. No,
pytam konkretnie, czy w ramach budowy nowego politycznego centrum możliwe jest to, że przyjmujecie do siebie, do klubu PSL-u na przykład, polityków, którzy są dzisiaj w parlamencie w innych ugrupowaniach?
No, to jest przede wszystkim indywidualna decyzja samych posłów, ich poczucia jak gdyby związku ze środowiskiem, z którego byli wybierani do parlamentu.
Nie, ja pytam o wasze stanowisko, o wasze stanowisko. Czy to jest możliwe z waszej perspektywy?
Tak było kiedyś, w przyszłości. Nie popieramy, można powiedzieć, takiej praktyki. Natomiast no, jeśli są posłowie, którzy nie widzą się i są wyraźnie określone powody, dla których nie widzą się w danym środowisku i podzielają wartości czy PSL-u, czy Koalicji Polskiej, to zawsze jest otwarte pole do rozmowy o współpracy w jakiejś formie.
Nie możecie przyjąć do siebie kogoś, kto jest dzisiaj w innym klubie opozycyjnym w parlamencie.
Jak powiedziałem, tak bywało w przeszłości.
Nie, pytam, czy to jest dzisiaj możliwe. Z bardzo konkretnego powodu o to pytam, za chwilę wyjaśnię.
Wydaje mi się, że sytuacja jest tak dynamiczna, że jeśli pojawiłyby się osoby, których dotychczasowe doświadczenia i obecność w polskiej polityce jak gdyby wnosiłyby jakąś wartość dodaną we współpracy, czy w jakiejś luźniejszej formie, nawet federacyjnej, to na pewno byśmy to rozważali.
To już wyjaśniam, dlaczego o to pytam. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, pana kolega z PSL-u, rozmawiał kiedyś ze mną o tym, jak wyglądają transfery do Szymona Hołowni i oburzał się na to, że Szymon Hołownia pozyskuje polityków w innych klubach opozycji. Mówił o tym, że te transfery to są działania faceta o mentalności kreta, że to jest draństwo, nikczemność i podłość. Jeśli Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera parlamentarzystów Prawu i Sprawiedliwości. Tak mówił pana kolega Piotr Zgorzelski. Dzisiaj to dla pana nie jest już problem, że możecie podebrać kogoś z innego ugrupowania opozycji.
Jak pan redaktor zaprosi pana marszałka Zgorzelskiego, to będzie mógł na pewno powiedzieć o swoich motywacjach. On zwykł używać dosyć takiego ostrego, wyrazistego języka. Ja staram się nieco bardziej ważyć słowa. Ja uważam, że też, no jeśli ktoś, jak mówię, nie popieram tego typu praktyk, ale zdarza się, może się zdarzać. No nasi
kijem
posłowie,
nie przegonicie, najkrócej mówiąc.
Nasi posłowie też kiedyś decydowali się o zmianie barw klubowych. No, nie byliśmy z tego zadowoleni, ale dzisiaj spotykamy się, podajemy sobie ręce, rozmawiamy ze sobą.
To my zmieniamy teraz barwy radiowe na internetowe. rmf24.pl, radio internetowe i portal interia.pl. Tam zapraszamy, tam zostajemy. Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, nieustająco z nami. To konkretnie, panie pośle, czy zapraszacie do siebie, do Koalicji Polskiej, konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej?
Nie zapraszamy, nie kierujemy dzisiaj żadnych takich zaproszeń, natomiast bacznie obserwujemy to, co się dzieje w polskiej polityce.
Ale widzi pan miejsce w koalicji polskiej dla konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej?
Widzę dla różnych ludzi i z polskiego parlamentu i z różnych środowisk, którzy podzielają naszą taką chrześcijańsko-demokratyczną wrażliwość i taką misję tworzenia umiarkowanego centrum. Dzisiaj odpowiedzią na radykalizm i taki mocno prawicową pozycję, jaką PiS zajmuje na scenie politycznej, nie może być tylko odpowiedź lewicowa, bo widzimy, że i lewica, co naturalne, ale część Platformy również ewoluuje w kierunku bardziej lewicowych stanowisk.
Ale umiałby pan skusić tych konserwatystów z Platformy Obywatelskiej do tego, żeby oni porzucili Platformę i znaleźli się w Koalicji Polskiej?
My ich nie kusimy. Oczywiście trwają różne rozmowy, tak? Nawet w Europarlamencie rozmawiamy, tutaj jesteśmy w ramach jednej grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej i oceniamy jakby polską politykę i na ile dzisiaj jeszcze chadecja jest wierna swoim korzeniom, czy tak jak się to dzieje w Europie, nie następuje ta ewolucja w kierunku lewicowym. Natomiast wydaje się, że jest miejsce na polskiej scenie politycznej na taką ofertę, która będzie się odwoływała do takich wartości umiarkowanego konserwatyzmu i będzie lepszą ofertą dla ludzi, którzy dzisiaj już rozważają przestanie popierania PiS-u, ponieważ widać już istotną, moim zdaniem, dekompozycję w zapleczu tego obozu, która będzie postępować i trzeba dać tym ludziom dobrą ofertę.
No dobrze, i teraz pytanie, jak ta oferta ma wyglądać, panie pośle, bo to można zrobić w bardzo różny sposób. Pytanie, czy PSL bierze dzisiaj pod uwagę możliwość stworzenia wspólnych list wyborczych z Platformą Obywatelską, z Szymonem Hołownią, nie wiem, z kimś jeszcze może?
Do wyborów jest jeszcze najprawdopodobniej bardzo długo, czyli trudno, żeby zapowiadać już dzisiaj jakieś nowe podbyty strukturalne.
Nie rozmawiacie o tym w gronie prezydium PSL-owskiej.
Rozmawiamy o różnych scenariuszach i w momencie, kiedy na przykład pojawiła się idea czy zapowiedź nawet ze strony PiS-u, że być może będzie zmieniona ordynacja do parlamentu, to trzeba brać wszystko pod uwagę. Jeśli okręgi wyborcze zostaną te wielomandatowe, które dają możliwość też mniejszym formacjom uzyskanie miejsc w parlamencie, zostaną zmniejszone do kilku mandatowych, to naturalnie wtedy się tworzy taki dwubiegunowy podział mandatów. Natomiast doświadczenia też Koalicji Europejskiej nauczyły nas, że warto dawać trochę szerszą ofertę wyborcom i jesteśmy zwolennikami po stronie opozycyjnej budowy dwóch bloków. Jednego właśnie takiego umiarkowanego centrum, najchętniej chcielibyśmy właśnie budować go z tymi, z którymi dojdziemy do porozumienia. Jednak bloku lewicowego, bo tutaj połączenie wszystkich w jednym worku, co pokazały wybory europejskie, nie dało sukcesu, a to były wybory, w których opozycja powinna wygrywać.
No tak, tylko wiceszef Platformy, Bartosz Arłukowicz, komentował wczoraj pomysł ten wasz tworzenia politycznego centrum od nowa w taki sposób. Najgorszą rzeczą, jaka się może w Polsce wydarzyć, jest przyjęcie scenariusza węgierskiego. Tam przez wiele lat partie opozycyjne mnożyły swoje byty, dyskutowały między sobą zamiast z Orbanem. Skończyło się to tym, że Orban dzisiaj ma autorytarną władzę na Węgrzech, a partie opozycyjne dopiero teraz zaczynają współpracować. Tak mówił Bartosz Arłukowicz w RMF FM, a PSL nie obawia się takiego scenariusza?
Doświadczenie węgierskie na pewno warto obserwować, bo rzeczywiście jak niedawno czytałem książkę o nowym modelu przywództwa Orbana i patrzę na polskie doświadczenia i rządy PiS-u, to mniej więcej kalkujemy tak z jakimś opóźnieniem 2-3 lata wszystkie praktyki, które wdrożono na Węgrzech. Na szczęście jeszcze o wyborze dyrektorów szkół nie decyduje wojewoda.
Ale to mnożenie list wyborczych nie będzie powtórzeniem scenariusza węgierskiego?
właśnie uważamy, i to nawet pokazują niektóre analizy, czy nawet profesor Flis o tym mówił, że kontrskuteczne może się okazać takie przekonanie, że jak wszyscy pójdziemy na jednego wroga, to będzie skuteczniejsza batalia. No możemy przy okazji pogubić swoich wyborców, bo część wyborców bardziej konserwatywnych, co zresztą pokazały analizy. Profesor Matyja o tym też mówił, że zwłaszcza PSL w wyborach europejskich za sprawą pójścia z lewicą w jednym ugrupowaniu zgubił no, kilkadziesiąt procent swoich wyborców. No, musimy z tego wyciągnąć naukę i wydaje się, że te dwa bloki, dwa ugrupowania czy koalicje, bo jak mówię, tutaj nie zamykamy się na dyskusję o tworzeniu również porozumień wyborczych.
No właśnie, zobaczymy, ale a propos tych porozumień i porozumienia, nomen omen, próbowaliście zaprosić do Koalicji Polskiej Jarosława Gowina i jego porozumienie?
Może o takiej strukturalnej współpracy w ramach Koalicji Polskiej nie było mowy. Nasz prezes dyskutował wielokrotnie o Krajowym Programie Odbudowy. Udało się niektóre
elementy... I przy okazji na pewno nie zapytał. No może jednak, panie premierze,
Znają się od wielu lat. Lubią się, podzielają pewne wspólne wartości. Sam Jarosław Gowin niedawno, ku zdziwieniu pewnie Jarosława Kaczyńskiego, zadeklarował, że on i porozumienie widziałoby się bardziej w szeregach Europejskiej Partii Ludowej.
No właśnie, to macie sygnał. I co z tym sygnałem robicie? Czy porozumienie Jarosława Gowina to jest partia, która mogłaby się znaleźć w Koalicji Polskiej?
Wydaje się, że jeśli by Jarosław Gowin podjął decyzję, no wszystkie karty są w jego rękach. Nie ukrywam, że dyskusja o Krajowym Planie Odbudowy była z jednej strony tą dyskusją merytoryczną, ustawową nad przyjęciem nowego katalogu zasobów własnych Unii, ale była też szansą do pewnego scenariusza politycznego, który leżał na stole.
No tak, mieliście pomysł rząd techniczny z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele.
Czy to nie chodzi nawet o to, ale jeśli nawet byłby inny kandydat, to warto byłoby zrobić wszystko, i tutaj niestety Lewica nie wytrzymała do końca, żeby w tym trudnym dla PiS-u momencie, w tym wirażu, gdzie było wiadomo, że Zbigniew Ziobro, jak się okazało, nie tylko on, bo 20 posłów PiS-u zagłosowało przeciwko planowi odbudowy.
Ale naprawdę na poważnie braliście pod uwagę taki scenariusz? Rząd techniczny przy pomocy Jarosława Gowina stworzony?
Wydaje się, że to był bardzo realny scenariusz. No, trzeba by było wytrwać do końca. Pierwszym głosowaniem było głosowanie nad właśnie planem odbudowy.
Okej, ale rozmawialiście o tym z Jarosławem Gowinem, panie prezesie?
Jedna myśl, panie redaktorze, jeśli okazałoby się, że właśnie opozycja potrafi wytrzymać do końca, twardo grać, to po pierwsze byśmy uzyskali lepsze warunki, warto było o to grać, może nawet właśnie zaryzykować w pierwszym głosowaniu nawet negatywne głosowanie, dopiero później poprawić ten program i wrzucić go, wysłać go do Brukseli.
Nie, moment, ale to przecież PSL ogłaszał z mównicy sejmowej jeszcze, że potrzebne są poprawki, że potrzebna jest preambuła. Poprawek nie było, a PSL zagłosował za tymi rozwiązaniami, które przyniósł PiS do Sejmu, panie pośle.
Kilka poprawek zostało wniesionych.
I zostały przyjęte te najważniejsze, o które wam chodziło?
Zostało kilka, które poddaliśmy, czyli między innymi to zwiększenie środków na rolnictwo. Nie tyle, ile byśmy sobie tego życzyli, wprowadzenie komitetu monitorującego, chociaż
to już było wcześniej przez Lewicę wynegocjowane, no tak, panie pośle. Nie o tym rozmawiamy.
Ale chcieliśmy tutaj wprowadzić tę Agencję Spójności i Rozwoju, czyli to, o co dzisiaj jeszcze apelują strona przedsiębiorcza czy społeczna, zadbać o transparentny podział tych środków. Ale udało nam się zwiększyć jeszcze środki dla przedsiębiorców wychodzących...
Większość waszych poprawek przepadła, panie pośle, a wy mimo tych szumnych, twardych zapowiedzi w parlamencie, w Sejmie zagłosowaliście za tymi rozwiązaniami.
Panie redaktorze, w momencie, kiedy organizowaliśmy wysłuchania publiczne, też z udziałem Lewicy, Platformy, zapraszaliśmy przedstawicieli rządu, nikt nie przyszedł. My wtedy umówiliśmy się na to, że będziemy razem negocjować jako opozycja i rzeczywiście można by było na pewno zdecydowanie więcej ugrać.
Okej, to teraz do premiera Gowina wracając. Czy wy z premierem Gowinem rozmawialiście o tym scenariuszu? Czy w rozmowach wprost padła taka propozycja, padło takie pytanie?
Teraz pan redaktor pyta o jaki scenariusz?
O scenariusz, w którym tworzycie rząd tymczasowy przy wsparciu Jarosława Gowina.
Ja nie uczestniczyłem w rozmowach z Jarosławem Gowinem, ale wydaje mi się, że realny scenariusz do rozmów był możliwy. Nie potrafię teraz autoryzować tego w żaden sposób.
To pytanie jest inne w takim razie.
Czy taka rozmowa, natomiast wydaje mi się, że taki scenariusz był możliwy.
Współpraca z Jarosławem Gowinem była dla was możliwa. To znaczy, że nagle przymykacie oko na to, co mówicie od wielu miesięcy, wielu lat, mówiąc o tym, co zrobił rząd chociażby w wymiarze sprawiedliwości, a porozumienie Jarosława Gowina jest w tym rządzie, podpisuje się pod decyzjami tego rządu i co? I nagle to jest naprawdę dla was nieważne? Możecie już nagle współpracować z Gowinem?
Panie redaktorze, dla celu wyższego, niestety w polityce czasem podejmuje się decyzje, które ze względów estetycznych może nie wyglądają, czy nie pachną najlepiej.
To nie o estetykę chodzi, tylko o merytoryczne powody, panie pośle.
Merytoryczne.
W kampanii prezydenckiej Władysław Kosiniak-Kamysz dużo mówił o ludzkich dramatach.
Szkodliwych rządów PiS-u dzisiaj jest celem nadrzędnym i była okazja, żeby to zrobić. Niestety lewica nie wytrwała do końca. Być może bała się jakiegoś przyspieszonego scenariusza wyborczego.
W kampanii wyborczej prezydenckiej Władysław Kosiniak-Kamysz dużo mówił o ludzkich dramatach spowodowanych przez chaos prawny, który zafundował Polakom rząd Zjednoczonej Prawicy. Rozumiem, że dałoby się wymazać, zapomnieć to, co zrobił rząd, a w tym konkretnym przypadku Jarosław Gowin. W waszym rozumieniu to jest możliwe do zastosowania.
Polityka nie jest tą przestrzenią, na podstawie której możemy pisać podręczniki do etyki. Polityka jest umiejętnością realizowania danych scenariuszy w danych warunkach.
Skuteczność jest najważniejsza, ja wiem. W polityce skuteczność jest tą miarą, którą się
w parlamencie
przykłada.
I wydaje mi się, że obok, jeszcze raz powiem, obok tego planu ustawowego była możliwość do zrealizowania pewnego scenariusza politycznego, który dałby podstawę do odwołania tych rządów, które szkodzą dzisiaj Polsce.
To krótko, bo obiecałem, że do tego wrócimy. Podpisali państwo porozumienie o współpracy programowej z przedsiębiorcami. Co to za organizacja, z którą teraz będziecie współpracować w ramach Koalicji Polskiej?
To jest forum przedsiębiorców, aktywne głównie na terenie województwa mazowieckiego i przede wszystkim postulaty, które to forum przyniosło, to utworzenie samorządu gospodarczego.
I kto jest twarzą tego środowiska? Kto jest twarzą tej federacji przedsiębiorców, z którą współpracujecie?
Panie redaktorze, proszę mnie nie pytać o szczegóły.
No jak to? Przepraszam. Pan jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytam o to, kto jest twarzą waszego koalicjanta z Koalicji Polskiej.
Między innymi pan były poseł Dariusz Grabowski jest aktywnym działaczem.
Jest ekspertem tej organizacji. A kto jest prezesem tego środowiska?
No nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć.
Naprawdę? A może pan chociaż zna jakiegoś wiceprezesa?
Proszę o następne pytanie.
Podpowiem panu. Jednym z wiceprezesów jest znany panu doskonale Janusz Piechociński, taki polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Bardzo
dosyć
dziękuję.
Znaczący swego czasu. A ma pan w telefonie numer do lidera partii Ślązok i Razem?
Nie mam. Jesteśmy podzieleni w ramach wiceprezesów odpowiedzialnych za różne regiony, także ja akurat obsługuję i nadzoruję inną część Polski.
Z ale tych koalicjantów bliskie, nie macie za wielu, kontakty, panie pośle.
To bliskie kontakty. No, mamy też taki dzisiaj podział obowiązków, że ja odpowiadam też za działania w Europarlamencie przede wszystkim.
Rozumiem, ale...
Więc strukturalnie bardziej na pewno i sekretarz pan marszałek Zgorzelski i prezes Kosiniak-Kamysz oczywiście częściej kontaktują się ze wspomnianymi osobami.
Ale kiedy zapytam pana, wiceprezesa PSL-u, o to, jak się nazywa lider partii regionalnej Ślązok i Razem, to będzie pan wiedział?
Proszę o następne pytanie.
Znaczy, naprawdę pan nie wie?
No... Panie redaktorze, bardzo proszę.
Nie, to ja proszę, bo tych koalicjantów w Koalicji Polskiej nie jest aż tak wielu, żeby nie wiedzieć, kto jest liderem ugrupowania, z którym zawieracie porozumienie programowe. I współpracujecie od 2 lat.
Współpracujemy głównie na niwie regionalnej, dlatego No akurat proszę mi wybaczyć, nie wszystkie nazwiska muszę pamiętać.
No, pewnie, że pan nie musi, ale wydaje mi się, że gdybym był koalicjantem PSL-u, to byłoby mi po prostu po ludzku miło, gdyby mój koalicjant wiedział, jak się nazywam.
Przyjmuję tę uwagę pana redaktora i no, biję się w piersi w tym momencie.
Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, europoseł, wiceprezes PSL był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zaborski, do zobaczenia.